Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Po raz 18 ruszyła kampania społeczna Drugie Życie. W niedzielę przypada Światowy Dzień Donacji i Transplantologii, a już teraz w naszym studiu konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii, profesor Maciej Głyda. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Czy pan, panie profesorze, lub ja w przyszłości możemy potrzebować przeszczepu?
A to w każdej chwili. Mając nawet wiele nieszczęścia w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, może nam się przytrafić.
Względnie młody człowiek, zdrowy, tak mi się wydaje, mówię o sobie.
Tak,
i tak,
mimo to jak najbardziej. I niestety ani młody człowiek, ani dzieci, ani młodzież nie mogą być tego pewni, że narządu nie będą potrzebować.
To nie musi być jakaś choroba genetyczna, na przykład wypadek, tak? Może sprawić, że będę potrzebował narządu.
No, wypadek może bezpośrednio nie, ale choćby zatrucie, przykładowo grzybami. I już będzie spowodowało to, że będziemy pilnie i to natychmiast potrzebować wątroby.
W takim razie i pan, i ja musimy liczyć na to, że znajdą się jacyś dawcy.
Zdecydowanie tak. Dlatego cały czas każda akcja i promowanie dawca mówi z jednej strony o tym, że możemy dzielić się narządami, ale również my i nasi bliscy możemy w każdej chwili tych narządów potrzebować.
A ludzie chcą się dzielić narządami? To znaczy zostawiać po sobie takie wrażenie, tą świadomość, czy powiem wprost, oświadczenie woli, że chce oddać organ? Czy widzi pan, że czasem zdarzają się tacy, którzy kręcą głową?
Oczywiście, że zdarzają się i malkontenci, i tacy, którzy, mając zupełnie zresztą do tego prawo, rejestrują się w centralnym rejestrze sprzeciwów. Jak najbardziej i zdarzają nam się, chociaż to nie jest problem ogólnospołeczny w Wielkopolsce, ale mamy pojedyncze sprzeciwy, czyli brak zgody na pobranie narządów. Są to jednostkowe przypadki. Z różnych rzeczy to wynika, nieraz choć takich prozaicznych, że ktoś gdzieś tam ma jakieś uprzedzenia w ogóle co do systemu służby zdrowia, gdzieś tam coś się nie powiadło i powiedział, nie, mnie nie pomogli, to ja też nikomu nie pomogę. Ale generalnie jesteśmy na tak i generalnie chcemy się dzielić, bo ludzie są życzliwi.
Czyli kampanie takie jak kampania Drugie Życie przynoszą skutki?
Powiedziałem to nawet dzisiaj na spotkaniu, że nie wyobrażam sobie, jak wyglądałaby donacja w Wielkopolsce, gdybyśmy przez te 18 lat tej akcji nie prowadzili. Ale to nie jest tylko akcja po to, że namawiamy, tak, oddajcie, bo my prowadzimy szeroką edukację społeczną, czyli dajemy wiedzę. Wiedzę na temat dawstwa, natomiast przeszczepiania, natomiast zachorowalności, czyli nie tylko daj, podpisz. Edukujemy.
Czy czekacie państwo na zmianę przepisów dotyczących pobierania organów od osób z tatuażami i piercingiem?
Też oczywiście, bo to pewne przepisy muszą nadążać nad zmianami społecznymi, które są i oczywiście i ustawowe. Tak jak przecież zmieniała się definicja śmierci mózgu, tak jak pojawiała się ustawa transplantacyjna, tak jak i kolejne wnowy, bo znaczy życie społeczne się zmienia. Oczywiście to nie odczaruje, że zaraz będziemy mieli masę przeszczepów, ale pewne takie rzeczy są i korekty wymagane.
Bo teraz jest tak, że jak ktoś ma tatuaż, to w ogóle nie można pobrać od niego organu? Czy trzeba zrobić więcej badań? Jak to wygląda?
Procedura orzekania śmierci mózgu i wykonywanych badań jest standardowo ściśle określona. I to, że ktoś ma tatuaż, to nic więcej, ale całą gamę i pulę, że tak powiem, badań trzeba przeprowadzić i tak, żeby wykluczyć. Oczywiście zawsze było to ryzyko, że jak ktoś wrócił z zagranicy, z jakiegoś kraju, albo też pochodził ze środowiska narkomanów, czy też pochodzi, jeśli chodzi o tatuaże, to zawsze ten taki niepokój, czy gdzieś nie trafimy w to tak zwane okienko serologiczne, czyli jeszcze wirusy nie wyjdą, ale zawsze panel jest dokładnie robiony dla wszystkich jednego.
To co się zmieni wraz z tymi przepisami?
To znaczy się zmieni się to, że niejako uściślimy pewne procedury.
To znaczy?
Nasze badania będą stricte określone, które należy u tych osób wykonać. To, że nie, że ktoś zapomniał, zrobił za wcześnie, za późno. Te rzeczy będą ściśle określone.
Na początku tego roku powiedział pan na naszej antenie, że rok poprzedni, 2024, był najlepszym w historii polskiej transplantologii. Czy ten będzie jeszcze lepszy? Czy już to wiemy?
Tak się zapowiadało mniej więcej, bo faktycznie wszyscy się cieszyli, że wzrost w Polsce donacji jest dość znaczny, ale gdzieś tam z nieznanych przyczyn trochę wrzesień się zachwiał, zachwiał się w skali kraju oczywiście, zachwiał Wielkopolsce również, zachwiał się i w październiku, więc te wszystkie takie szacunki, że tak powiem, obecnie są nieważne.
A co to znaczy, że nastąpiła taka zapaść, tak to pan określił, zanim wyszliśmy do studia?
Dokładnie. Spadła donacja do 40% w porównaniu na przykład z sierpniem, czerwcem czy też lipcem. No bez uchwytnej przyczyny.
Pan powiedział właśnie, że nieznane są przyczyny, ale tak jakieś teorie może pan ma na ten temat?
Nie będę tutaj występował, bo myśmy już analizowali to w różnych gremiach i konsultantów krajowych, więc nie potrzeba tutaj wysnuwać jakichś takich teorii spiskowych, ale nie znaleźliśmy nawet tych spiskowych.
Czy ten trend może się utrzymywać?
Już myślę, że już widzimy, że druga połowa października jest znaczne odbicie. Ale czy na tyle? No zobaczymy. No poczekajmy jeszcze pół października, cały listopad, zobaczymy jak będzie.
Czyli możemy powiedzieć, że to taka anomalia, że przez pewien czas po prostu tych dawców, tych organów było mniej.
My zauważyliśmy już w Wielkopolsce, że taka przebiega, jeśli chodzi o donację, cykliczność. Kiedyś to tak bardziej płynnie. Można było szacunkować średnio tyle i tyle donacji w miesiącu, w regionie. Tak to mniej więcej wyglądało. A teraz są miesiące i lepsze, i gorsze. No trochę się zmienia ta sytuacja niezależnie od nas.
A ta sytuacja przekłada się na pacjentów, pana pacjentów chociażby, bo przypomnę, że jest pan przecież też ordynatorem w szpitalu wojewódzkim.
Tak jest. No, przekłada się tylko z tego... Każdy narząd, który pobierzemy, jest możliwy, to przeszczepimy. Czyli krótko mówiąc, ile narządów mamy, tyle jesteśmy w stanie przeszczepić.
Ma pan na przykład więcej czekających pacjentów przez ten okres?
Nie. Lista oczekujących jest cały czas, że tak powiem, uzupełniana przez nowych pacjentów, których wpisujemy, tych, którym już narządy przestały funkcjonować. No to wtedy ona troszeczkę się wydłuża. Jak dużo wyszczepiamy, to się skraca. Zresztą to widać też na stacjach dializ, gdzie tych pacjentów ubywa wtedy dializowanych, bo dużo przeszczepów w Polsce zrobiono. Potem jest uzupełniana, wchodzą nowi, ale miejsca na dializach dla wszystkich również starczy.
Kiedy, panie profesorze, w Polsce czy na przykład w Poznaniu będziemy przeszczepiać wyhodowane organy?
Tak, to jest przyszłość, no bo przyszłość na pewno, cała medycyna transplantacyjna, właściwie cel jest taki jeden, żeby uniezależnić się od donacji zarówno żywych, jak i donacji zmarłych, co nam pozostają. Oczywiście pozostają nam biodruki, pozostają, coraz na pewno Państwo słyszeli od 2-3 lat, ksenotransplantacje, nerek, wątroby.
Czyli
od zwierzęce. Ksenotransplantacje, od zwierzęce te programy wróciły. Oczywiście nie są, to najczęściej oczywiście jest to świnia, transgeniczna świnia, odpowiednio pozbawiona odpowiednich genów, enzymów, czyli specjalnie przygotowana. Już są odpowiednie linie, są odpowiednie ośrodki, które takie zwierzęta hodują. Prześcigają się wszyscy, kto ma lepszy, kto ma inaczej. I w tym kierunku to powoli zmierza i takie próby już na żywych organizmach, na ludziach są w Polsce, przepraszam, nie w Polsce, ale na świecie wykonywane. Już kiedy w zeszłym roku pokazano w Stanach pacjenta, który otrzymał i żył ze świńską nerką. To jest jeden kierunek. Drugi kierunek, pewnie biodruki. Tu pozbawiamy się immunogenności, czyli tego problem z odrzucaniem reakcji biorcy na otrzymany narząd i w drugą stronę, że ten narząd atakuje biorcę. No i pozostaje nam to, że możemy sobie ustalić wymiar tego narządu, tak? Bo to jest zupełnie zrozumiałe, szczególnie jeśli chodzi na przykład o serce, no to zawsze daję przykład, że pobrany narząd serca od drobnego człowieka 60-65 kg nie może być przeszczepiony 100 kg biorcy i odwrotnie.
Ta druga opcja wydaje się chyba tak z logistycznego punktu widzenia bardziej korzystna.
Tak, bo możemy to zrobić szybko, na czas i takie jak potrzebujemy. To by było tak, plus na immunogenność, czyli mamy stały dostęp do narządu. Tak to... jesteśmy sobie, no może już teraz fantazjuję, ale prawie zamówić, proszę serce o takiej, takiej wadze, takich gabarytach ustawić sobie graficznie i będziemy mieli.
To byłaby ogromna rewolucja?
No uwolnilibyśmy się od tego niedoboru, a proszę pamiętać, że tam, gdzie niedobór narządu, tam jest i też handel narządów na świecie. I to też by zupełnie zniknęło, bo nie miałoby prawa bytu.
Kiedy to się stanie?
Tak, będziemy szacunkować 5, 10, 15 lat, ale o takich okresach mówimy.
Bo wydaje się, że te drukarki 3D już są powszechne i one drukują coraz więcej, coraz bardziej precyzyjnych przedmiotów.
Dokładnie, więc ja myślę, że to nie jest taki odległy okres. Dlatego też, jak rozmawialiśmy przed audycją, pewnie te nasze oświadczenia woli może już też mają jakiś okres ważności, bo już potem nie będą potrzebne.
Ale na dziś zachęcamy do wypełnienia.
Na dziś, proszę Państwa, wróćmy na ziemię, wróćmy na teraz. Jesteśmy chorzy, potrzebujemy narządy i nie ma innej metody. Tylko oświadczenie woli, pozostawienie narządów na ziemi, podzielenie się nim. Teraz nam jest to potrzebne.
Wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii, profesor Maciej Głyda. Państwu i moim gościem dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
I dobrego weekendu.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.